Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Miło nam powitać ponownie Państwa. Przypomnijmy, że rozmawiamy cały czas o Sejmie Rzeczypospolitej, który spowodował upadek organizacyjny i polityczny państwa, ale rozmawiając o Sejmie, nie możemy zapominać o sejmikach, bo to się wszystko przekłada.
Tak, to się bardzo ściśle, Konradzie, ze sobą wiąże i naprawdę nie sposób do końca zrozumieć tego, co się działo na sejmikach. Na przykład, dlaczego tak uporczywie utrzymywało się liberum veto? Nie zrozumiemy tego, jeżeli nie spojrzymy na sytuację jakby szczebel niżej, tak? Czyli na tak zwanych sejmikach ziemskich. Ale chciałbym dzisiaj zacząć od cytatu i najpierw może przeczytam ten fragment, a potem dopiero ujawnię, z jakiego czasu pochodzi i kto jest autorem. Posłuchajmy. Teodozyjusz Mniejszy, cesarz, wielką pokorę swoją ku Panu Bogu, kościołom i ołtarzom Jego wyświadczył, gdy prawo dając, aby nikt ani żaden urząd na szkodliwszego złośnika w kościele pojmać nie śmiał. Tak pisze. My, którzy zbroją sprawiedliwego panowania zawsze obtoczeni jesteśmy, gdy do kościoła wchodzimy, oręże przed kościołem zostawujemy i koronę, znak królewskiego majestatu pokornie zdejmujemy, a do świętego ołtarza tylo na ofiarę z podarki przystępujemy, które ofiarowawszy zaś się na miejsce pospolite wracamy i nic sobie z boskich tajemnic nie przywłaszczamy. Koniec cytatu z cesarza Teodozjusza. Dalej autor pisze tak. Niech się ukażą ci nieuczciwi i wszeteczni takim przykładem, którzy na sejmiki jeżdżąc zbrojno w kościołach nie tylo po ołtarzach depcą, ale też przed ołtarzami krew rozlewają i zabijają i króla w posłach jego i Pana Boga w kościołach jego lżąc. Ten cesarz i broni do kościoła nie niósł, a ci w kościele strzelają i zabijają, a jeszcze bez karania zostają. O, królestwo niesprawiedliwe, jako tego przypłacisz? O, ziemio, która to cierpisz, jako pożerać będziesz obywatele swoje tak niezbożne?
No tak.
Prawda? No podniosłem trochę głos z pewną emfazą, ale ona tutaj jest jak najbardziej na miejscu, gdyż był to, proszę Państwa, fragment z kazań sejmowych Piotra Skargi. Czyli to jest druga połowa XVI wieku, początek XVII. Już wtedy sejmiki były sceną, areną takich zachowań, o jakich tu słyszymy. A dodać należy, że sejmiki tradycyjnie i zazwyczaj odbywały się w kościołach. Więc jeżeli dochodziło do... No,
nazwijmy to bigosowania.
No nawet, to już ostateczność, ale w ogóle do rękoczynów, do obrazy wzajemnej, obradujących, czy nawet właśnie jakichś aktów agresji, czyli
no to
właśnie
być to w kościele.
Siekania szablami, czasami nawet zabójstw. Tak jest, proszę Państwa. Czasami nawet zabójstw. No to była to również obraza Pana Boga. Nie ulega to wątpliwości. A to, co Państwu przeczytałem, powtarzam jeszcze raz, to jest przełom XVI i XVII wieku, czyli jakieś 150 lat wcześniej niż czasy, o których teraz mówimy. Czyli czasy saskie, potem panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, XVIII wiek. Tymczasem sejmiki ziemskie, o których dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć, czy raczej zacząć dzisiaj opowieść o sejmikach, no to mają oczywiście tradycję bardzo, bardzo długą. Takie zjazdy szlachty odbywały się no właściwie od niepamiętnych czasów. Można wręcz powiedzieć, że sejmiki mają dłuższą tradycję niż Sejm. Zanim powstał zwyczaj zwoływania takich zjazdów ogólnokrajowych, no to odbywały się takie zjazdy, spotkania dzielnicowe, regionalne. No to jest oczywiste i zrozumiałe. Zawsze tak było. Gdzieś tam na terenie nawet jakiegoś powiatu odbywały się wiece, spotkania, dyskusje, wysyłano delegatów do króla. Stopniowo wszystko to się ukształtowało w tę formę, którą znamy, tak? Czyli Sejm w Warszawie, sejmiki w terenie. Co to, proszę państwa, znaczy w terenie? No to znaczy, że ukształtował się taki schemat sejmików. Tu nie było pełnych konsekwencji. No ale to tak jak w całym ustroju Rzeczypospolitej nie było do końca konsekwencji, czyli były województwa, które miały sejmik generalny, czyli jeden sejmik, na którym obradowano, ewentualnie wybierano posłów. W niektórych województwach były to sejmiki powiatowe, czyli każdy powiat miał swój osobny sejmik. Bardzo często było tak, że to miejsce, gdzie spotykał się sejmik, to było inne miejsce niż stolica powiatu, czy nawet stolica województwa. To dodawało oczywiście ważności tym miejscom. Ja o tym mówię z dużym zainteresowaniem, czy nawet pewną satysfakcją, gdyż województwo pomorskie, nasze województwo, było podzielone na powiaty. No i w tych powiatach wybierano na osobnych sejmikach posłów, tak? Czyli na przykład był powiat, zwano go gdańskim, ale de facto w Skarszewach się sejmik odbywał. Był powiat morski z Puckiem jako stolicą. Tam wybierano w Pucku. I był, proszę państwa, powiat mirachowski. Kaszuby właściwie, można powiedzieć, w większości te środkowe Kaszuby, to był powiat mirachowski. To był oczywiście powiat niegrodowy, czyli w tym sensie, że no Mirachowo nie było miastem, tak? No niemniej tam był ten dwór starościński, tam urzędował starosta, ale miejsce sejmików to nie było Mirachowo, to była pobliska królewska wieś Strzepcz. Mówię o tym tak szczegółowo, proszę państwa, gdyż jeżeli wolno mi tutaj trochę prywatnie...
Co nieco w Strzepczu.
Tak, tak, jestem ze Strzepczem związany. To była wieś sejmikowa. W innych województwach było różnie. Czasami był jeden sejmik wojewódzki, poza województwami w dawnej Polsce były tak zwane ziemie. Ziemia na przykład łukowska. No ona niby należała do województwa lubelskiego, ale cieszyła się pewnymi odrębnościami. No niemniej suma summarum było tych sejmików w całej koronie kilkadziesiąt, kolejne kilkadziesiąt na Litwie. To, co się działo na tych sejmikach...
A czy te sejmiki były niezależne od tego głównego sejmu?
No oczywiście, że były niezależne, powiem nawet bardzo dobre pytanie, Konradzie, bo właśnie o tym chcieliśmy mówić. Chcieliśmy mówić o tym, że szlachta uzurpowała sobie wręcz taką filozofię działania politycznego, że to właściwie sejmik jest ważniejszy od sejmu. Tak? Sejmik jest ważniejszy od sejmu. Czyli te uchwały, które podejmowano na sejmiku, zawierano w tak zwanych instrukcjach. Posłowie wybierani na sejmiku, kiedy jechali potem do Warszawy na Sejm, byli zaopatrzeni w instrukcje, czyli takie bardzo szczegółowe decyzje tego grona zebranego na sejmiku, jak głosować w sprawach istotnych dla całego państwa. I tu kryło się kolejne niebezpieczeństwo, bardzo wielkie, gdyż ci posłowie często bali się postępować wbrew instrukcjom. Jeżeli się raptem okazywało już w Warszawie, że inne województwa mają inne instrukcje, tak? Czyli że, krótko mówiąc, efekt obrad może być sprzeczny z tym, co postanowiano gdzieś tam, no właśnie na przykład w Strzepczu, czy w Pucku, czy w Grudziądzu, czy w Uszaczu na Litwie. No to ci posłowie w zasadzie nie bardzo mieli wybór. Jeżeli chcieli się skutecznie przeciwstawić propozycji uchwały, musieli powiedzieć weto. Musieli powiedzieć weto. I tutaj, kiedy przyjrzymy się w głąb historii tego nasilenia się używania liberum veto, to zobaczymy, że bardzo często instrukcje sejmikowe zawierały taki dyktat. Czyli krótko mówiąc, posłowie wybrani na Sejm byli obligowani przez sejmik do tego, żeby zerwać sejm, jeżeli nie będzie decyzja pomyśli tej grupy, tej gromady.
No zawiła tą procedurę, ale to jest, można powiedzieć, tak jak w tym przysłowiu, złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb.
No tak, to było takie wzajemne sprzężenie zwrotne, przy czym, no wiesz, Konradzie, w państwie, które było rządzone w absolutny sposób przez jedną, jedyną grupę, która cieszyła się z tej, jak to oni nazywali, złotej wolności, wolności nieograniczonej. No to nic dziwnego, że ta grupa uzurpowała sobie również takie prawo. Tak to chciała rozumieć, że Sejm Warszawski, Sejm Ogólnopolski jest w gruncie rzeczy tylko emanacją pewnych żądań i oczekiwań tych sejmików ziemskich, tak? Mhm. Czyli krótko mówiąc, Sejm w Warszawie ma jakby zatwierdzić to, co oni tutaj sobie lokalnie uchwalili. W tym była oczywiście bardzo potężna niekonsekwencja, no bo trudno oczekiwać, żeby wszystkie sejmiki uchwaliły dokładnie identycznie to samo. A wystarczy, że chociaż jeden uchwali coś innego i właściwie nie ma mowy o zgodzie, skoro nie ma głosowania większościowego.
Czyli jednak przyczyna w sejmikach, mniej w Sejmie.
No i tu, oczywiście, proszę państwa, nie chcę z kolei też, żeby sprawić takiego wrażenia, że zawsze te dwa organizmy się jakby paraliżowały, tak? No w ten sposób to gdzieś tam już od XVI wieku właściwie nic nie można by uchwalić. Sprawa była bardziej skomplikowana, zwłaszcza, że te sejmiki, no one się nie zbierały tylko i wyłącznie po to, żeby wybrać posłów na Sejm i wręczyć im te tak zwane instrukcje, uchwalić te instrukcje. Sejmiki stopniowo, no tam gdzieś właśnie zawsze mówimy o tym, że cały ten system ukształtował się już tak ostatecznie gdzieś tam w XVI wieku, jeszcze za ostatnich Jagiellonów. Te sejmiki z czasem zaczęły bądź otrzymywać coraz większe kompetencje, bądź je sobie uzurpować. W związku z tym, że Sejm coraz częściej był zrywany i nie podejmował po prostu ważnych uchwał. Więc te uchwały, no oczywiście ograniczone do tej ziemi czy powiatu, podejmowały sejmiki. I z biegiem dziesięcioleci tych sejmików było po prostu coraz więcej. To znaczy, oczywiście, ten klasyczny sejmik, o którym najczęściej czytamy, jeżeli gdzieś tam znajdziemy jakieś zapiski historyczne, bardzo często one się odnoszą do sejmiku przedsejmowego. Czyli król ogłasza, że będzie sejm w określonym terminie, w określonym miejscu i wysyła taką swoją królewską instrukcję na sejmiki. To znaczy informuje sejmiki, o czym chce, żeby Sejm obradował, jakie kwestie są do podjęcia, jakie ewentualnie, no na przykład podatki są do uchwalenia, tak? I teraz ten sejmik lokalny powinien się do tej królewskiej instrukcji odnieść. On może ją całkowicie przyjąć, a może ją zanegować. Czyli to były te sejmiki przedsejmowe, one były zazwyczaj najbardziej gorące, no bo tu chodziło zarówno o odniesienie się do instrukcji królewskich, jak i o wybór posłów. No, bycie posłem przy wszystkich trudach i mankamentach, mówiliśmy o tym wcześniej, pamiętasz, że to było kosztowne, że to wymagało pewnej fatygi, czy nawet poświęcenia, zwłaszcza, że kraj był ogromny i jechanie gdzieś tam z Kurlandii do Warszawy, czy nawet z tego Pucka, no to jednak to była pewna fatyga i wyprawa. No, ale równocześnie to był wielki zaszczyt, więc zazwyczaj różne partie polityczne, różne grupy się zwalczając ubiegały o ten zaszczyt.
No dobrze, ale jeżeli Sejm ten główny był zazwyczaj zrywany, to czy jeśli było kilkadziesiąt sejmików, to na każdym terenie obowiązywały inne zasady, inne prawo?
Tak, zdarzało się. Oczywiście
ale to prowadzi do chaosu.
Tak, oni nie mogli oczywiście uchwalać żadnych praw czy przepisów, które odnosiłyby się do całego królestwa. No to jest jasne.
No tak, ale natomiast na tym terenie, na którym to ów sejmik działał, na przykład prawo takie a nie inne było.
Już mówię, w jakich dziedzinach sejmik mógł się wypowiadać i mógł nawet decydować. I stąd się brały również pewne rodzaje sejmików, tak? Czyli no, najważniejszy, powiedzieliśmy, był ten przedelekcyjny. Ale kiedy ci posłowie wracali z sejmu, musieli zdać relację. Oni się tego często bali, bo jeżeli postąpili wbrew instrukcjom, no to nie czekały ich przyjemności od współbraci szlachty, kiedy zdawali relacje. Bardzo ważnym sejmikiem był również sejmik elekcyjny. No i tutaj to się dopiero brano za głowy, gdyż bardzo wiele z urzędów tak zwanych ziemskich, czyli tych urzędów, które dotyczyły właśnie powiatu czy województwa, przede wszystkim podkomorzego. Podkomorzy był pierwszym urzędnikiem ziemi czy województwa. Sędzia ziemski, podsędek, pisarz ziemski, to były z kolei stanowiska związane z sądownictwem. Niezwykle przez szlachtę cenione, niezwykle, a przy tym dające pewne profity. Nawiasem mówiąc, podkomorzy też dawał pewne profity, gdyż podkomorzy, co wiemy chociażby z pana Tadeusza Mickiewicza, to był równocześnie sędzia graniczny, czyli do kompetencji podkomorzego należało rozsądzanie sporów granicznych. Dokładnie taki spór mamy przecież w panu Tadeuszu. To jest istota rzeczy. Czy ten zamek po Choreszkach to należy się Soplicom, czy się należy hrabiemu, tak? No, bo to tu nie wiadomo, gdzie ta granica. To było w kompetencjach podkomorzego. I zwyczaj był taki, że na te urzędy szlachta wybierała po czterech kandydatów. Po czterech. I król wybierał jednego z tych czterech, czyli mianował sędziego czy podkomorzego z czterech kandydatów. No to wyobrażasz sobie, Konradzie, co tam się działo, tak? Ilu było chętnych, jak się nawzajem wykłócali, walczyli o te jeszcze, no nie
mówiąc
nominacje, tylko
jakby lobbowanie
kandydatury,
tak? Bardzo mocne.
No my teraz też mamy te prawybory, tak, więc zrozumiemy te emocje. Czyli to był sejmik elekcyjny. No ale były też sejmiki bardzo podobne, czyli deputackie. Tam z kolei wybierano takich jakby delegatów, zwano ich deputatami do Trybunału Koronnego i Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Te trybunały to nazwa Piotrków Trybunalski, tak? Ten Trybunał Koronny urzędował w Piotrkowie. On się zbierał co roku, urzędował przez kilka miesięcy i był odpowiednikiem tego, co w tej chwili nazywamy Sądem Najwyższym, tak? Czyli tą ostatnią instancją sądową, do której można było się jeszcze odwołać, apelować. O ile Sejm no praktycznie nie działał, o tyle te instytucje sądowe jednak działały, trybunały działały, sądy działały. Więc to nie jest tak, że w państwie w ogóle nic nie działało. No i z kolei te funkcje deputatów były niezwykle atrakcyjne. Pomijam już tam zaszczyty i tak dalej, ale można było się bardzo dobrze obłowić. Bardzo dobrze obłowić. Zresztą do trybunałów jeszcze dojdziemy, to jeszcze sobie o tym wszystkim powiemy. No ale wreszcie był też sejmik gospodarczy. Gospodarczy, czyli w momencie, kiedy nie ma decyzji z Warszawy, nie ma pewnych ustaleń, co, jak w różnych sprawach. No w sprawach na przykład ceł, tak, czy myta, czy pobierania jakichś opłat, czy jakichś podatków lokalnych, czy na przykład, ale o tym będzie cały odcinek niedługo, kwestia gospodarki solą. Solą. Sól, proszę państwa, była takim bardzo, powiedzielibyśmy dzisiaj, strategicznym surowcem, tak dalece, że monopol na wydobycie soli miał król. Do króla należały wszystkie saliny, ale równocześnie król miał obowiązek zaopatrzyć szlachtę w sól. Czyli to król, no jego urzędnicy oczywiście musieli przeprowadzić, a równocześnie ta sól była dla szlachty niezwykle po prostu tania. Ona była właściwie prawie darmowa, więc siłą rzeczy szlachta o tę sól się upominała. No i nie jest tak oczywiście, że zawsze brano się za głowy i siekano. No pewne rzeczy uchwalano, zwłaszcza te dotyczące na przykład spraw gospodarczych czy podatków lokalnych. I zwłaszcza w epoce wielkich wojen, czyli już od Chmielnickiego, od potopu, powiaty zaczęły powoływać tak zwane chorągwie powiatowe. Czyli oni się opodatkowywali na ten konkretny cel. Zbierali pewne pieniądze i powoływali takie chorągwie. No one miały na ogół tam od 100 do 200, 300 ludzi, no ale na koniach to była pewna siła zbrojna, która teoretycznie miała bronić tego powiatu. Czyli gdyby doszło do jakiejś inwazji, gdyby wróg się zbliżył, czy były jakieś zamieszki, no to oni mieli taką własną siłę zbrojną. Z czasem zaczęły powstawać skarby wojewódzkie, czyli część podatków po prostu zatrzymywano na miejscu, zakładając nie bez racji, że w Warszawie jest taki chaos i taki bałagan, że te być może pieniądze na przykład zostaną zdefraudowane, a oni tutaj na miejscu będą potrafili je dobrze wydać. Z tym też było różnie. Czyli zdarzały się też defraudacje na poziomie właśnie skarbu wojewódzkiego, nie mówiąc o tym, że te, jak to nazwali potem historycy, rządy sejmikowe. Gdzieś od połowy XVII wieku do połowy XVIII wieku tak bardzo się nasilają te decyzje autonomizujące powiaty, województwa, że można wręcz mówić o takich rządach lokalnych. To nie jest korzystne zjawisko w kraju, który jest słaby generalnie, jeśli chodzi o administrację, o rządy centralne, o pobór podatków i tak dalej. To prowadziło do chaosu, anarchii. Jeden powiat miał ten chorągiew, drugi nie miał. Jeden dostawał sól, drugi nie dostawał soli. W jednym na przykład wybrano posłów na Sejm, a w drugim nie wybrano, bo sejmik został zerwany. Sejmiki też bywały zrywane. Tam zasadniczo decydowała większość, ale różnie to było. Krótko mówiąc, te rządy sejmikowe potęgowały chaos całego państwa i bardzo negatywnie wpływały na sytuację na Sejmie. No a jak to było w szczegółach?
O tym opowiemy za tydzień.